Dobry wieczór Państwu. Czuwaj, przy mikrofonie Rafał Regulski, a za konsoletą Krzysztof Jankowski. Tę niepełną godzinę wieczorną poświęcamy zuchom i harcerzom, bo opowiemy o tym, jak się ma dzisiejszy scouting w wydaniu polskim, czyli harcerstwo. A mam też nadzieję, że odezwą się do nas słuchacze, którzy może harcerzami byli albo nadal są. Telefon 618-654-654. A w studio dwaj goście. Jakub Poźniak, członek Rady Naczelnej ZHP, były komendant chówca Poznań Nowe Miasto. Dobry wieczór panu. Czuwaj.
Czuwaj.
I Przemysław Stawicki z ZHR, komendant Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy imienia harcmistrza Floriana Marciniaka. Czuwaj.
Czuwaj. Dobry wieczór wszystkim.
Czyli mamy przedstawicieli dwóch organizacji harcerskich, Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Panowie, mam nadzieję, że nie siedzą obok mnie dwaj zwalczający się konkurenci.
Myślę, że absolutnie nie. Jakby przede wszystkim jesteśmy członkami wielkiego, myślę, wspaniałego też ruchu harcerskiego, który chce coś zmienić na tym świecie, zostawić go troszkę lepszym, niż go zostaje. Także mimo i może trochę innych metod działamy w tym samym ruchu, w tym samym kierunku idziemy.
Nic dodać, nic ująć.
Czyli mamy tutaj organizacje, które zobaczymy, czy one się uzupełniają, czy one wzajemnie zajmują miejsca obok siebie na tej mapie harcerskiej Polski. Zobaczymy. Natomiast ja tylko jeszcze gwoli ścisłości dodam, że druh, dobrze mówię, Stawicki jest połową szefostwa Wielkopolskiej organizacji ZHR-u, bo drugą połowę stanowi komendantka Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek Jutrzenka, a to z uwagi na organizacyjny podział ZHR-u na dziewczęta i chłopców. W tym kontekście ZHP jest organizacją koedukacyjną, tak można powiedzieć?
Można tak powiedzieć, chociaż faktycznie w ramach naszych drużyn programu działań dopuszczamy jednostki jednopłciowe, to co do zasady strukturę mamy koedukacyjną.
A jak to wygląda w ZHR-ze w praktyce?
No, nasz związek składa się z kilku organizacji, ale te dwie podstawowe, czyli organizacja harcerek i organizacja harcerzy, to są odrębne organizacje, które budują swój program, chociaż jest wiele elementów wspólnych i tworzymy jedno stowarzyszenie, mówiąc inaczej, jedną organizację. Natomiast jeżeli chodzi o wzorce osobowe i pewnie o tym będziemy rozmawiali, o różnych sprawach naszych organizacji, no dzielimy na chłopców i dziewcząt. Mamy jeszcze takie organizacje wydzielone jak Koło Przyjaciół Harcerzy, czy harcerstwa, czy działaczy harcerskich, takich wspierających, ale to już jest, to nie jest to główne nasze przedsięwzięcie, jakimi są organizacja harcerek i organizacja harcerzy.
Tak, to był głos Przemysława Stawickiego z ZHR-u. Panowie, tutaj trochę liczyłem, że obaj panowie zjawią się w mundurach, żeby mógł porównać. No i pan Jakub Poźniak z ZHP jest w mundurze. A pan jest w takiej koszuli roboczej, tak, panie Przemysławie?
No, nazwijmy to koszulce polowej. Ja przepraszam, ale nie zdążyłem po pracy.
Bo chciałem porównać te mundury i teraz no, wskażmy na takie różnice. Po czym was można rozpoznać, kiedy idziecie ulicami miasta?
Chyba po kolorze, co?
Znaczy, tak, znaczy mamy od iluś lat, znaczy po pierwsze obydwie organizacje mają swoje regulaminy mundurowe, które dosyć precyzyjnie określają podstawowe elementy umundurowania. Jeżeli chodzi o umundurowanie ZHR-u, no to jest umundurowanie żeńskie, męskie. W skład munduru dziewcząt wchodzi spódnica i bluza, ewentualnie fartuch, czyli mundur jednoczęściowy. W przypadku chłopców jest to bluza, krótkie, długie spodnie. Nakrycia głowy chłopcy mają rogatywki lub kapelusze lub berety. Dziewczęta mają berety lub kapelusze.
Amen. To nas sytuacja w zasadzie wygląda bardzo podobnie. Widzę różnicę przede wszystkim w odcieniach, pewnych elementach umundurowania, na przykład tutaj na padce mojego munduru widać znak ZHP. No zakładam, że w ZHR-ze nie ma tego znaczka ZHP. Regulamin mundurowy jest jednym z najbardziej obfitych regulaminów, jakie mamy w organizacji, więc też by można o nim opowiadać w nieskończoność.
Tak, pan też na lewej kieszeni ma flagę biało-czerwoną, taki mały emblemat. No i
my z kolei nosimy, to jest oczywiście z początku ZHR-u, czyli 89 roku, mamy tak zwaną ZHR-kę, czyli na tle biało-czerwonej flagi mamy taką naszywkę, jest skrót stylizowaną czcionką ZHR. I to jest to, co nas odróżnia, bo i u nas, w sensie w ZHR-ze, nie jest tak, że wszyscy muszą nosić jednakowe, jednolite mundury, chociaż jest takie zalecenie. Tak samo jest w bratniej organizacji, czyli w ZHP. Natomiast to jest taki główny element, który nas wyróżnia. Mamy inne oznakowanie stopni, różne inne elementy, ale to już jest kwestia metodyki, regulaminów czy rozwiązań, jakie stosujemy. Ale pagony wędrownicze mamy bardzo podobne.
To prawda.
Druga na lewym, na lewym ramieniu pagon wędrowniczy.
Proszę Państwa, zanim powiemy, co ZHP i ZHR różni, powiemy o tym, co Wasze organizacje łączy, ale zanim powiemy, co Wasze organizacje łączy, to powiemy o tym, co naszym słuchaczom pozwoli Panów bliżej poznać. Także Panie Jakubie, Jakub Poźniak, ZHP, skąd Pan się wziął w harcerstwie i dlaczego Pan włączył się do tego wielkiego ruchu ZHP?
To moja historia ZHP zasadniczo długa nie jest. Dołączyłem w 2016 roku, miałem 16 lat i początek był, myślę, że jak wielu dzisiaj młodych chłopców, poznałem dziewczynę, która zachęciła mnie do tego, żebym przyszedł na pierwszą zbiórkę.
W 2016 miał pan 16 lat,
16 tak? lat, dokładnie.
Czyli dzisiaj mamy lat 8 więcej.
Ma 24 lata.
24 lata i już pan zdążył być komendantem chówca Poznań Nowe Miasto.
Jak najbardziej, ponieważ po tym, jak poznałem to harcerstwo, nauczyłem się już na samym początku bardzo wielu rzeczy z takiej naturalnej zaradności, czy nawet takich pionierek obozowych, gdzie mogliśmy budować własne szałasy, łóżka. To była zawsze dla mnie rzecz abstrakcyjna. Nie sądziłem, że ja mogę coś budować w życiu. Nagle się okazało, że tak naprawdę ogranicza mnie tylko moja wyobraźnia, no ewentualnie środki finansowe. Także tak niesamowicie szczęśliwy, że mogę takie rzeczy robić, stwierdziłem, że chcę też innych takich chłopaków, innych takich młodych ludzi wyciągać z dzielnic i pomagać im nabierać tych pewnych umiejętności, tej zaradności, dlatego też zostałem instruktorem.
Jak pan został komendantem chówca na Nowym Mieście, to ile pan miał lat?
19 lat miałem, kiedy zostałem komendantem chówca.
19 lat. I jeszcze raz przypomnijmy, wciągnęła w to pana dziewczyna w ogóle, w harcerstwo, tak?
Tak, jak najbardziej. To ona mnie zaprowadziła na te pierwsze zbiórki. Koniec końców związek nie przetrwał czasu próby, ale Związek Harcerstwa Polskiego już jak najbardziej.
Także pana związek z dziewczyną.
Oczywiście.
Harcerstwo silniejsze od miłości się okazało.
A myślę, że to nie jest taka ogólna prawda, ale od tamtej okazało się faktycznie.
Tu akurat tak było. A panie Jakubie, jeszcze jedno. To w takim razie był ten impuls taki trochę prywatno-osobisty, żeby w ogóle na tę ścieżkę wkroczyć, ale co pan odnalazł w tym harcerstwie w wydaniu ZHP, że pan pozostał i że pan zaczął działać już tak właśnie nawet jako komendant i teraz jest pan członkiem Rady Naczelnej?
Tak jak mówiłem wcześniej, harcerstwo bardzo wiele mnie nauczyło z takiej codziennej zaradności. Pozwoliło mi uczynić siebie samego o wiele bardziej pewnym siebie człowiekiem. I zajarany tą możliwością stwierdziłem, że chcę być instruktorem, żeby właśnie wyciągać kolejne młode osoby również jakby tym śladem. Ale wiedziałem też, że chcę robić coś więcej i że chcę zmieniać świat jakby w takiej skali globalnej, ale jednak działając lokalnie. I kiedy była taka sytuacja, że był zjazd chówca i mogłem wystartować na komendanta, już byłem instruktorem, mój kolega też mi to zaproponował, ja przemyślałem sytuację. Uświadomiłem sobie, że mam faktycznie plan, zebrałem ludzi i udało się na zjeździe wygrać, więc później po prostu zaczęliśmy prowadzić chówiec najlepiej jak mogliśmy i tak patrzę, jak dzisiaj instruktorzy z mojego chówca na to patrzą, chyba nam się udało.
Czyli pan sam siebie rozwinął i postanowił też rozwijać innych, no i też budować po prostu, tak ogólnie mówiąc. Można by...
Jak najbardziej, z racji tego, że właśnie harcerstwo mi tak dużo dało, wiedziałem, że chcę też coś od siebie dać temu harcerstwu, a no najlepiej można to robić w pracy wychowawczej.
Dobrze, teraz patrzę na pana Przemysława Stawickiego, komendanta Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy w ZHR-ze. Jaka była pana droga do właśnie harcerstwa?
Musiałbym bardzo szybko mówić, żeby w tym samym czasie się zmieścić. Ja zacząłem jako zuch jeszcze w szkole podstawowej, gdzie wtedy była inna atmosfera, bo to był 76 rok na przykład.
1976-77
byłem zuchem, tak. No wtedy był taki trochę presja ze strony nauczycieli, szczep przy szkole i takie różne inne. I to, co najważniejsze jest w harcerstwie, na czym się zasadza w ogóle scouting, to jest oddziaływanie rówieśnicze. Stąd presja koleżanek, kolegów, żeby coś wspólnie robić, jest olbrzymia. I też się chciałem wciągnąć. Potem zostałem harcerzem w 78 roku. 9 maja składałem swoje przyrzeczenie w Biedrusku na poligonie, bo to takie czasy były. Natomiast instruktorem zostałem już jako pełnoletni chłopak. Czyli w 1985 roku w ZHP byłem wtedy drużynowym, już ponad rok wtedy byłem drużynowym, kiedy nadchodził... Włączyliśmy się też, funkcjonowałem w tak zwanym ruchu, niezależnym ruchu harcerskim w Poznaniu opartym o duszpasterstwo harcerek i harcerzy Grodu Przemysława. To było takie niepokorne, niezależne harcerstwo. Nie było innej możliwości działania, chociaż w Poznaniu były środowiska poza ZHP, to jednak większość naszych środowisk była w ZHP. Jednak mieliśmy, odróżnialiśmy się rotą przyrzeczenia, prawem harcerskim, metodyką, stopniami, sprawnościami, w sensie wymaganiami na stopnie sprawności. I kiedy przyszedł 88 rok, znaczy wiadomo, że najpierw był festiwal 80-81 i to bardzo dużo nam dało wszystkim. Natomiast 88-89 rok...
Kiedy na myśli Festiwal Solidarności.
Tak, 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 no bo to my się angażowaliśmy w różne rzeczy. Niedawno był 4 czerwca, myśmy jako środowisko zaplakatowali całe osiedle Winogrady, bo stamtąd się wywodzę. No nieważne, w każdym razie, jak tylko przyszła taka możliwość budowania niezależnej organizacji w tamtych realiach, no to znaczy zbudowaliśmy, między innymi byłem jednym z założycieli, członków, założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 1989 roku. No i dalsza droga harcerska była już w ZHR-ze. Natomiast w kontekście drogi tutaj drucha i bycia tym chówcowym, znaczy, ja osobiście mam inną ścieżkę, bo ja do 27 czy 8 roku byłem bardziej zaangażowany w pracę drużyny, chociaż w chówcu, z chówcem czy chorągwi i wyżej owszem też, ale dla mnie osobiście największą przygodą i tymczasem, za którym tęsknię do dzisiaj, to jest bycie drużynowym. Pełniłem właściwie wszystkie funkcje poza kilkoma w ZHR-ze, do władz naczelnych włącznie. I jednak bycie drużynowym, mieć bezpośredni kontakt z chłopakami, z jakąś niewielką grupą chłopaków, czyli kilkanaście, dwadzieścia paru chłopaków, wyjazdy na obozy, wspólne zabawy, gry, wysiłek, jakieś wyczyny. To jest to, co mnie pociągało i polecam, będąc odpowiedzialnym, w tej chwili pełniąc funkcję komendanta chorągwi wielkopolskiej, będąc odpowiedzialnym za kształcenie i budowanie instruktorów w naszej chorągwi, no polecam w tym wieku bycie drużynowym, bo tak naprawdę bycie drużynowym 3, 4, 5 lat, dopiero w tej drugiej części działania, nawet przy dobrej ścieżce rozwoju, pozwala poczuć to harcerstwo, ten smak, tą odpowiedzialność. To daje olbrzymią satysfakcję i taką radochę życia z tego, kogo się z tej drużyny potem wypuszcza.
Panie Przemysławie, a dlaczego panu nie wystarczyła ta organizacja ZHP i uznał pan, że jednak trzeba wejść w nową organizację wtedy w 89 roku w ZHR?
Znaczy, ja czułem olbrzymi dysonans, dyskomfort będąc w ZHP. Ale to wynikało z wewnętrznych przekonań, chociażby wiary, tak, wyznawanej. Jednak opieraliśmy się i opieramy się o zasadę etyki chrześcijańskiej, bo ZHR nie jest organizacją wyznaniową, ale mocno osadzoną w tych wartościach. Kiedy wspomniałem wcześniej, mieliśmy w ruchu harcerskim, czyli czerpaliśmy z przedwojnia, z tych zmian, które były w latach 50., między innymi Aleksander Kamiński, próba odrestaurowania harcerstwa autentycznego, a nie przybudówki ówczesnych partii, a do 89 roku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Gdyby się cofnąć i zobaczyć te wszystkie zobowiązania prawo harcerskie, to myśmy byli we froncie jedności narodowej, łącznie z radzieckimi, bo wtedy jeszcze Rosji nie było, pionierami w jednym szeregu i przyrzekaliśmy wierność PZPR-owi jako instruktorzy na przykład, tak? I tak samo w prawie harcerskim. Więc ponieważ myśleliśmy jednak o zaczytani, zasłuchani, w zeszłym tygodniu był pogrzeb jednego ze znamienitych druhów tutaj wspólnych, bo to był członek do końca życia ZHP, ale bardzo silnie też z nami związany druh Zenon Wechman, To był taki w rycie państwowym, wojskowym pogrzeb w zeszły piątek. No, jak się tych ludzi słuchało, którym zależało na odbudowaniu autentycznego harcerstwa, no to mieliśmy do wyboru. Albo udawać w dalszym ciągu, bo w ZHP nie można było wielu rzeczy robić i trzeba było udawać, że się tego nie robi. Co prawda w latach 80. było tak, że i władze wiedziały, i my wiedzieliśmy, i jakoś to było tolerowane. Ale kiedy przyszła możliwość formalnego, legalnego, otwartego działania na innej ścieżce, no to wybraliśmy to, żeby być po prostu prawdziwymi, tak? W sensie autentycznymi. W harcerstwie chodzi o wychowanie, gdzie bardzo ważną rzeczą jest przykład własny, wzorzec osobowy i trudno mówić jedno, a robić drugie po prostu. Więc dla nas to było jakby jednoznaczne. Część środowiska została tego niezależnego ruchu w ZHP i próbowali reformować ZHP, ale druh pewnie tutaj już nie pamięta, ale...
No właśnie chciałem zapytać pana Jakuba, bo pan słucha tej historii pewnie jak czegoś egzotycznego, czyli jak pan słucha o tym, że ZHP, w którym pan dzisiaj działa jako 24-latek i pan działa od lat 8, to jak pan słyszy, że ZHP służyło PZPR-owi, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak pan to odbiera dzisiaj?
Szczerze mówiąc, nie odbieram tego nijak. Po już ponad 30 latach od zmiany systemu mamy sytuację, w której ja dołączyłem do ZHP i jego komunistycznych jakichś tam przeżyciach nie wiedziałem absolutnie nic. Dołączyłem do grona fantastycznych ludzi, fantastycznych rówieśników. Tak jak mówiłem, bardzo wielu się nauczyłem. Dostałem pole do działania. Byłem również drużynowym równolegle, jak byłem komendantem Chówca, więc też troszkę swoje na obozy pojeździłem i troszkę też swoje odchowałem, chociaż to w cudzysłowie, bo to była najstarsza grupa 16-21. To przy piersi ich nie trzymałem, jak się można domyślić. Natomiast patrzę na tę historię faktycznie jako pewną egzotykę, którą oczywiście warto pamiętać, ale z racji samego jakby faktu posiadania tej wiedzy, jakie procesy zachodziły. Natomiast dzisiaj, w mojej opinii, nie ma to żadnego wpływu. Dzisiaj też nie zachęcamy dzieci, które chcą przyjść na zbiórkę tym, że o, a my jesteśmy tym prawdziwym harcerstwem, albo o, a my na przykład mamy dłuższą jakąś tam ciągłość historyczną. Nie, przychodzimy z konkretną ofertą. Jakby chcemy pomóc ci zmienić własne życie. Chcemy, żebyś stał się naprawdę dobrym człowiekiem. Możemy ci w tym pomóc i myślę, że to jest ogół dla całego ruchu harcerskiego, na pewno dla ZHP.
Tak, słuchając obu panów, postawiłem sobie takie pytanie w głowie, czy lepiej trafić do harcerstwa, bo namawia mnie nauczyciel, czy lepiej dać się zaciągnąć dziewczynie do harcerstwa?
Lepiej w ogóle trafić do harcerstwa.
Że to nie ma znaczenia, bo skutek jest istotny. Ja tylko nawiążę do tego, co druh powiedział przed chwilą, że to, co powiedziałem, nie dotyczy dzisiejszego dnia, natomiast pytanie dotyczyło, dlaczego się znalazłem w ZHR-ze. I ZHP się przeistoczyło, ale no, trzeba pamiętać, że w ZHP też były różne ruchy, do dzisiaj są. I wtedy też się bardzo mocno to wszystko ścierało. No, zwyciężyło to, co dzisiaj mamy. Natomiast wtedy takie to jednoznaczne i proste nie było. Tym bardziej, że nie wiedzieliśmy, jak się potoczą nasze losy. A do harcerstwa można trafić różnie i to bardziej wynika z tego, w jakim środowisku funkcjonujemy. Nasze środowisko wielkomiejskie, nawet jeżeli mówimy o Poznaniu i bliższej, dalszej okolicy Poznania, a terenie, wygląda zupełnie inaczej. Pewnie w terenie bardziej można trafić przez nauczyciela, a w takim mieście przez rówieśników.
A czy dzisiaj jeszcze, nie wiem, czy w ogóle jest tak, że w szkołach nauczyciele namawiają dzieci, młodzież do wstępowania do drużyn harcerskich zuchowych?
To myślę, że bardzo różnie. W sensie drużyny harcerskie w ogóle starają się współpracować ze szkołami. Szkoła jest, myślę, takim naturalnym partnerem dla harcerstwa. Ale to wszystko zależy od drużynowego. Jeśli drużynowy ma dobry kontakt z daną szkołą, czy lub ewentualnie nauczyciel miał jakiś wcześniej kontakt z harcerstwem, to jak najbardziej to taki lobbing występuje i łatwiej nam jest też prowadzić nabory. Natomiast co do zasady to już nie ma tak, że jest jakieś takie ogólne systemowe wsparcie, że nauczyciele mają na kartce napisane znaleźć harcerską drużynę i ją zareklamować. To już chyba tak nie działa.
Jeżeli wśród naszych słuchaczy teraz słuchających są harcerze, to można do nas zadzwonić 618-654-654. No a my na chwilę sobie posłuchamy muzyki. I'm leaving you tomorrow.
Sunday morning. Yeah, yeah. So I'm easy. Yeah, yeah. I'm easy like Sunday morning.
Zachodzie. A gośćmi dzisiejszej rozmowy są Jakub Poźniak ZHP i Przemysław Stawicki ZHR. Panowie, na blogu Woda, Góry, Las przeczytałem, że obie te organizacje uczą braterstwa, przyjaźni i odpowiedzialności i to właśnie łączy wasze oba harcerskie związki. Tak jest?
Tak jest. Tak jak tutaj Druch właśnie mówił w poprzedniej części, ta wzajemność oddziaływań między uczestnikami jest bardzo ważna. No nie da się mówić o harcerstwie bez mówienia o relacji między ludźmi, między uczestnikami. Także obie nasze organizacje właśnie dążą do tego, żeby młodzi ludzie przez relacje między sobą budowali lepszych siebie.
No tak, no naszym wspólnym założycielem w ogóle całego ruchu skautowego na świecie jest Robert Baden-Powell, generał brytyjski. Jeden z najmłodszych, czy najmłodszy generał brytyjski, który widząc wałęsających się po ulicach młodych chłopaków bez celu, zaczął ich gromadzić, nadawał im sens trochę życia. I dla nas jest to wyjście. Potem się pojawił Małkowski z Druhną Małkowską i cały szereg świetnych, zamienitych Druhen i Druhów. I to jest to są nasi założyciele, z nich czerpiemy i oni nam zaszczepili to. I harcerstwo, które buduje relacje międzyludzkie i jest na tym zasadzone, to ja jestem przekonany i pewnie nie będziemy się różnili w opinii tym, że harcerstwo czy scouting jako taki jest jedynym takim ruchem na całym świecie, tak interdyscyplinarnym, tak szerokim w różne zagadnienia, który kompleksowo podchodzi do człowieka, do młodego człowieka, w sensie wychowania, nadaniu mu czasami sensu życia. I te organizacje we współpracy z rodzicami, bo rodziców nie odrywamy się od rodziców, my towarzyszymy i dzieci i młodzieży i ich rodzicom w tym rozwoju, kształtujemy i chcemy ich kształtować i kształtujemy jak na najlepszych ludzi. Tak jak nasze hasło, no takie, które mówi, żeby zostawić świat troszeczkę lepszym niż się go zostało. Jeżeli każdy dołoży swoją cegiełkę, to mamy szansę zrobić wspólnie coś wielkiego.
Mhm. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę myślę, że akurat idea nas łączy. Korzenie mamy dokładnie te same. Faktycznie mogliśmy się w czasie rozjechać w pewnych metodach, w pewnych niuansach, ale zawsze chodzi o to samo właśnie, żeby zostawić świat lepszym niż go zostaliśmy.
Tak, ja znalazłem taki opis zasad, które wyznaczył Robert Baden-Powell. jako dobrowolny, apolityczny ruch wychowawczy dla młodzieży, otwarty dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie, zgodny z celem, zasadami i właśnie metodami ustalonymi przez założyciela. I to tak jest, tak, że ta wychowawczość jest tutaj mocno akcentowana.
Jak najbardziej, no, podstawowe rzeczy, czyli wzorzec osobowy, my to troszeczkę inaczej realizujemy niż ZHP, inaczej, w sensie nie ma u nas koedukacji, chociaż relacje damsko-męskie, współpracy środowisk, czyli szczepy, obozy, różnego rodzaju wydarzenia i współpraca jest bardzo silna, bo jednak wychowujemy w kierunku rodziny, dla nas jest to niezwykle ważny aspekt. To właściwie no, trudno cokolwiek jeszcze do tego dodać. Oczywiście możemy się zagłębiać w różnego rodzaju aspekty, które nas łączą, które nas różnią, ale baza jest ta sama.
Ja tu bym chciał podkreślić ten aspekt dobrowolności, bo on jest niezwykle ważny. Wtedy można, znaczy wiadomo, im jest się młodszy, to tym dobrowolności jest troszkę mniej. No, rodzic przyprowadzi na zbiórkę, czasami może zagoni. Natomiast zwłaszcza wśród tych starszych, młodych ludzi, 15, 16, 17 rok życia, widać, że kiedy oni chcą być harcerzami, kiedy oni to czują, są w stanie wyciągać z tego niezwykle dużo i z tego, co widzę po gdzieś na naszej przestrzeni, naszych różnych kontaktach, mediach społecznościowych, to tyczy się zarówno ZHP, jak i ZHR.
Znaczy, jeżeli mogę dopowiedzieć wszystkich organizacji, dlatego jest wiele organizacji, to przepraszam, to nie jest jedna tylko organizacja, która gromadzi wszystkich od skrajnych poglądów jednych do drugich, chociaż nie mówię o politycznych, ale mamy też różnego rodzaju poglądy życiowe. Stąd są organizacje, które są chrześcijańskie, protestanckie, katolickie, są bardziej otwarte, mniej otwarte. I na tym polega ta różnorodność, to o czym mówi Baden-Powell, że harcerstwo gromadzi, czy scouting gromadzi wszystkich, chociaż jesteśmy zgrupowani w różnych organizacjach, ale łączy nas to samo i każdy scout i każdy harcerz dla drugiego powinien być bratem. Takie są nasze zasady. Mhm.
Ponieważ też chcemy tutaj rozmawiać o kondycji polskiego harcerstwa, to podam trzy liczby. Według danych, które znalazłem na stronach waszych organizacji, to tak. ZHR liczy obecnie około 22 tysięcy członków, a ZHP według danych za rok ubiegły ponad 142 tysiące, to nawet jest do jednej liczby podana, do jednej ostatniej cyfry. Natomiast i w tym sensie ZHP jest największą w Polsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Natomiast uwaga, w 1978 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy panie...
Dołożyłem swoją cegiełkę.
...wstępował w te szeregi. Organizacja liczyła 3 miliony członków. No i teraz dzisiaj, nawet jak dodamy jedną liczbę do drugiej, to wyjdzie nam około 168 tysięcy w jednej i w drugiej razem. Przy czym ta siedmiokrotnie mniej więcej jest w ZHP aniżeli w ZHR. Co te liczby mówią właściwie dzisiaj?
Co mówią? Tutaj może każdy powie za swoją organizację, nie? Bo trudno, znaczy w ogóle trudno odnosić i chyba byłoby to błędem, gdybyśmy odnosili się do tych liczb, które pan podał z lat 70. czy 80.
Do tych 3 milionów.
To była zupełnie inna sytuacja. Tam był obowiązek działania nauczycieli, bycia quasi-instruktorami. Czasami trzeba było należeć.
Tak? Sama strona ZHP podaje tutaj przy tej liczbie, że organizacja zamiast na jakość postawiła wtedy na ilość.
Znaczy, no taki był trend wtedy w PRL-u, czyli w tym życiu w bloku komunistycznym, gdzie wszyscy mieli jakieś tam obowiązki i trzeba było się wykazać liczbami. Potem się to skończyło. No i dzisiaj można powiedzieć, jest walka, nie między nami walka, między organizacjami, tylko w cudzysłowie walka o to, żeby przyciągnąć młodego człowieka. Robimy to być może różnymi metodami. Mamy olbrzymie różnice też w podejściu w ramach jednej organizacji, bo są różne środowiska, ale my dzisiaj staramy się zachęcić młodych ludzi do tego, żeby zechcieli z nami być i czerpać, bo to przynosi konkretne korzyści im jako ludziom, a także ich otoczeniu najbliższemu, jak rodzina czy społeczeństwo, o czym wcześniej Druk już wspominał. Także bezwzględne liczby to jedno i oczywiście możemy się tu porównywać, ale metody działania i praktyka codziennego życia harcerskiego, mimo wszystko się troszeczkę różnimy i stąd te różnice.
A te liczby, myślę, że przede wszystkim mają znaczenie, jak się utrzymają przez jakiś okres. Faktycznie przed pandemią, przed początkiem pandemii ZHP liczyło około 120 tysięcy członków. W trakcie pandemii był krach, zjechaliśmy się, dobrze pamiętam, do 90. Teraz udało się, zrobiło się wielkie odbicie, ale też była taka sytuacja, że społeczeństwo chciało swoje dzieci wysyłać na aktywności, na, powiedzmy sobie szczerze, harcerstwo z jakiejkolwiek w zasadzie organizacji w Polsce jest aktywnością dość tanią. Także można było w to ruszyć. Faktycznie jest nas ogólnie dużo i cieszę się, że jest dużo organizacji, bo możemy dotrzeć tak naprawdę w każdy rejon Polski. W samym Poznaniu ZHP liczy 3500 członków około. Także staramy się, żeby już nie było tak jak kiedyś, że ZHP poszło w ilość, a nie w jakość. Teraz się staramy, żeby za jakością szły ilości. Ale tutaj właśnie te różnice, o których mówił Druk, są o tyle ważne, że złą sytuacją byłoby, gdyby w Polsce była jakaś organizacja, która miałaby absolutny monopol na harcerstwo. To musi być w pewien sposób taka droga ekumeniczna, ponieważ mamy pewne różne podejścia. W Polsce też mieszkają bardzo różni ludzie. Ja wierzę, że każdy naprawdę może znaleźć organizację dla siebie, która będzie bardziej odpowiadała jego wizji rodziny, jego wizji człowieka. I mimo tego, że dążymy w dużej mierze do tych samych idei, to tak jak tutaj Druk właśnie powiedział chociażby o tym aspekcie rodzinnym, który jest podkreślany w ZHR-ze, to ZHP jednak stawia mocniejszy nacisk na jednostkę. To, czy ta jednostka założy rodzinę, byłoby fantastycznie, ale chodzi o coś innego. Mhm.
Czyli pytanie takie, czy dzisiaj panowie tak na co dzień obserwują, że przychodzą dzieciaki do zuchów, może nastolatkowie, tak jak pan Jakub kilka lat temu, od razu do harcerzy. Czy ten narybek jest?
Jak najbardziej. Znaczy, nasza organizacja jako ZHR i podobnie jest zorganizowany ZHP, można podzielić na dwie części, poza chłopcy, dziewczyny i różne inne tam układy. To podstawowym podziałem jest to, że jest grupa instruktorów wychowawców. U nas trzeba być pełnoletnim, aby uzyskać stopień instruktorski i status wychowawcy. I grupę uczestników, czyli do 18 roku życia. I cały proces wychowawczy, który prowadzimy, chcemy dopełnić, zrobić jak najwięcej, żeby ktoś, kto osiąga pełnoletność i wiadomo, się uniezależnia od rodziny, od swojego domu, wychodzi w dorosłe życie, miał już odpowiedni kręgosłup i był do tego przygotowany z naszej perspektywy. Dzisiaj, gdybyśmy mieli wielokrotnie więcej instruktorów, my, ale także wspólnie.
My, czyli ZHR.
My jako tutaj... ZHR, ale ten problem rozmawiamy my jako z perspektywy dwóch organizacji, ale de facto te same problemy, sprawy dotyczą wszystkich, jeżeli mówimy o skautach czy harcerzach, że gdybyśmy dzisiaj mieli znacznie więcej instruktorów gotowych do kilkuletniej służby na funkcji drużynowego, to i zuchów, i harcerzy, i potem wędrowników, czyli ten okres, od którego Druk zaczynał, byśmy mieli wypełnionymi ludźmi. Oczywiście najtrudniejszy czas, to wszyscy wiedzą, jest okres dojrzewającego nastolatka, któremu zaczyna buzować głowa i zaczyna szukać, co jest naturalne, swojej drogi i wtedy my najwięcej tracimy tych harcerzy tak naprawdę. Ale zuchy, harcerze, to naprawdę gdyby mieć takie, brzydko mówiąc, moce przerobowe, czyli instruktorów, którzy poprowadzą bezpośrednio drużyny, to i wszystkich nas mogłoby być kilkakrotnie razy więcej.
Tak, a tego często sobie ludzie nie zdają sprawy, że instruktorzy harcerscy drużynowi są wolontariuszami. To są osoby, które mają swoje normalne prace, normalne życie, ale też dają od siebie właśnie dużo, żeby prowadzić zbiórki, prowadzić jednostki, jeździć na biwaki, obozy, organizować to wszystko całkowicie w ramach wolontariatu. I faktycznie, tak jak tutaj Druk mówi, gdyby było nas trochę więcej, już tutaj może nie historia Wielkopolska, ale historii stołecznej, czyli chorągwi stołecznej, czyli chorągwi, która została powołana na teren miasta Warszawy w gromadach zuchowych, czyli tych najmłodszych jednostkach, Normalnie ustawiają się, zapisują się rodzice w kolejki, żeby zapisać dziecko do gromady zuchowej, ponieważ
naprawdę?
Po prostu gromad jest już w tym momencie za mało względem potrzeb. Dlatego staramy się, żeby nie stracić na jakości, ale faktycznie, powiem tak w cudzysłowie, produkować tych instruktorów, żeby otwierać nowe jednostki i, mówię, docierać naprawdę w każdy jeden region.
Czyli niedostatki kadrowe powodują, że nie przybywa tych zuchów w takiej liczbie, jakby mogło to się dziać?
Zdecydowanie potencjał jest o wiele większy. Już teraz myślę, że obie organizacje przyjmują bardzo dużo nowych osób, ale widać, że dzieci się aktualnie nie kończą. Jest ich naprawdę dużo i widać szkoły, które często piszą po chówcach, żeby otwierać nowe jednostki. Jak byłem komendantem Nowego Miasta, to dostawałem wiele wiadomości od szkół też z rejonu Nowego Miasta, żeby właśnie jednostki się zakładały, czy jest taka możliwość. Najczęściej staraliśmy się to jakoś terytorialnie łączyć. Nasze działania kształceniowe są prowadzone, ale musimy bardzo patrzeć na to, żeby nigdy nie stracić na jakości. Czyli nie kształcimy instruktorów po to, żeby po prostu ich mieć. Kształcimy odpowiedzialnych wychowawców, świadomych wychowawców, takich, którzy faktycznie mogą coś dać tym dzieciakom.
Znaczy, jak najbardziej. Trzeba zwrócić też uwagę na to, że nasi wolontariusze, czyli 18+, osoby dorosłe, które mogą zostać w pełni wychowawcami, instruktorami, ponoszą bardzo dużą odpowiedzialność za zdrowie, życie dzieci, za majątek, a szczególnie podczas wyjazdów. Jeżeli teraz zestawimy na przykład z podobnej działalności nauczycieli, którzy też zajmują się dziećmi, ale są po studiach, w zaawansowanym wieku, w sensie wejścia w dorosłość, to nasi instruktorzy ponoszą olbrzymią odpowiedzialność w znacznie, niekiedy trudniejszych warunkach, bo na przykład na obozie w lesie, czy na kolonii na jakiejś wsi, gdzie nie ma wsparcia rodziców, nie ma wsparcia psychologa, pedagoga i tego wszystkiego, co mają szkoły. I my jesteśmy jako instruktorzy za to wszystko odpowiedzialni. Jeżeli chodzi o ilość, to dzisiaj to widać, że jest pokolenie młodych rodziców, znaczy rodziców, którzy mają dzieci w tym wieku, nazwijmy to poborowym, jeżeli chodzi o harcerstwo. Czy to jest wiek zuchowy, czy to będzie wiek harcerski, to nie ma większego znaczenia. Ale ja osobiście obserwowałem, też jestem rodzicem i obserwowałem takie trochę wyjałowienie oczekiwań pewnego pokolenia rodziców, zachwycenia się wolnością po 89 roku, i taki głód każdej aktywności dla dzieci, kursy, kółka, i tego było mnóstwo. Przyszła pandemia i trochę zweryfikowała, znaczy to się rozpoczęło wcześniej, ale pandemia bardzo dobrze to pokazała, że nagle zatrzymanie tych różnych aktywności powoduje wiele różnych problemów, o których się szerzej mówi. I po pandemii jest w tej chwili bardzo silne odbicie, poszukiwanie czegoś więcej niż, nie wiem, gry w piłkę, kółka śpiewaczego, czy jakiegoś chóru, czy gry w szachy. Jednak harcerstwo daje przygodę życia i jest po prostu szkołą życia. Inaczej niż różnego rodzaju bardzo cenne i bardzo fajne działalności, bo tutaj nie mówimy o konkurencji, tylko my robimy to zupełnie inaczej.
Panie Przemysławie, kiedy pan już wcześniej wspomniał o tych korzeniach chrześcijańskich, jakby przy kreowaniu na przełomie lat 80. 90. ZHR-u odwoływania się do tych korzeni jako pewnego fundamentu tej organizacji harcerskiej, czy można mówić, że podejście do religii różni ZHP i ZHR? Czy to byłoby już nadużycie?
Z mojej perspektywy ZHP jest otwarte na o wiele szerszy wachlarz swoich członków niż ZHR.
I to by logicznie tłumaczyło te
chociażby
różnice,
tak. Znaczy ja nie chciałem tego wcześniej liczby mówić, ale to jest nasz wybór, więc trudno, w żaden sposób nie chcę na to narzekać. Tak? Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że u nas wymogiem deklaracji wartości, czyli bycia chrześcijaninem w ZHR-ze, dotyczy instruktorów. Jako członek organizacji, jako harcerka, harcerz, który dąży, czy tam idzie w kierunku dorosłości, czyli dochodzi do 18 roku życia, takiego wymogu nie ma, chociaż rodzice deklarują, że chcą, żeby dzieci funkcjonowały w tej przestrzeni opartej na zasadach chrześcijańskich. Zresztą, jak wcześniej wspominałem o odradzaniu się harcerstwa, to ZHR, ale nie tylko, tylko inne także organizacje, my powstaliśmy na takiej kanwie, można powiedzieć, czy takim zapalnikiem w latach 70. i 80. tego odrodzenia harcerstwa, tego wyjścia tych naszych seniorów, którzy gdzieś tam żyli, pamiętali i tak dalej, był Jan Paweł II i białe służby. Od tego się zaczęło. Dlaczego? Bo my w harcerstwie nie chcemy udawać i przygotowywać ludzi do robienia niczego. Czyli jeżeli jedziemy do lasu, rozpalamy ognisko, budujemy szałas, budujemy cały obóz, poznajemy różne techniki, budujemy relacje, ćwiczymy się w tych relacjach, pokonujemy różne problemy, są stopnie sprawności jako podstawowe narzędzia oddziaływania, to nie robimy tego tylko po to, żeby było, tylko my chcemy to praktycznie wykorzystać. I w latach 80., czy tam koniec 70. i potem lata 80., to doświadczenie harcerskie, nie mówię o zuchach, bo to jest początkowy okres, czy młodszych harcerzach, daliśmy wyraz właśnie podczas tych białych służb, gdzie nagle do dzisiaj Lednica, nie Lednica, no różnego rodzaju wydarzenia, gdzie my jako nieletni, 15, 16, 17-latkowie przygotowani w organizacjach są w stanie uzupełniać profesjonalne służby. Czy to są służby porządkowe, czy wsparcie medyczne, pierwsza pomoc, czy łączność, czy różne inne rzeczy. I dopiero wtedy, kiedy my czujemy taką harcerską krew, nazwijmy to w ten sposób, czyli to, czego się uczymy, kim jesteśmy w stanie zastosować w życiu, to dopiero jest to clue, o które nam chodzi. I biała służba była tym odbiciem. No i dla nas naturalną rzeczą biała służba, Jan Paweł II, Kościół katolicki, chrześcijaństwo, bo my nie jesteśmy stowarzyszeniem stricte katolickim, tylko opieramy się na zasadach chrześcijańskich. No było tym odbiciem i trudno, żebyśmy podążali inną drogą. Oczywiście wiatry wieją różnie i z różnymi problemami się musimy borykać.
Panie Jakubie?
Jak wcześniej mówiłem, w ZHP stawiamy mocno na tę taką rozbudowę światopoglądu młodego człowieka i w ten światopogląd wpisuje się między innymi religijność. Faktycznie tutaj na przestrzeni lat było różnie, dyskusje związkowe bywały bardzo gorące, natomiast w tym momencie mogę z pełną stanowczością powiedzieć, że naszą rolą jest pomóc właśnie młodemu człowiekowi, pomóc mu do tego, by on mógł odkryć ten własny światopogląd. Czy on będzie związany z danym wyznaniem, czy nie. Młoda osoba poszukuje, a my staramy się jej w tym pomóc. Dlatego też, jeśli na przykład na obozach mamy osoby, które wyznają jakąś wiarę, to staramy się zapewnić im możliwość praktykowania własnej wiary, czy to w postaci niedzielnej mszy, czy w postaci czasu na właściwe modlitwy. Jeśli mamy drużynę, gdzie nawet drużynowy nie jest wierzący, ale ma faktycznie samych katolików w drużynie, to tak jak najbardziej angażuje się w służbę powiązaną właśnie z Kościołem, tak jak tutaj druk wspominał, chociażby Lednice 2000. Myślę, że to jest taki wzorowy przykład, bardzo, bardzo duże wydarzenie, gdzie też bardzo dużo harcerzy bierze w tym udział, także religia nie jest w żadnym wypadku tematem tabu, nie jesteśmy do niej źle ani dobrze nastawieni. Jest to po prostu, religijność jest bardzo ważnym elementem życia, który młody człowiek musi określić, czy jest po prostu w ramach jego światopoglądu, a jeśli tak, to w jakim wymiarze. Jeśli ma to w sobie, będziemy wspierać całym sercem. Jeśli tego w sobie nie ma, da się to zbudować też inaczej.
Mhm. Panowie, jak byście zdefiniowali dzisiaj rolę w ogóle właśnie takich organizacji skautowych, takich właśnie jak w polskim wydaniu jest ZHR, ZHP, w tym szybkim, coraz szybszym świecie, gdzie młodzież, dzieciaki właściwie od początku bardzo często bywają zagubione, no bo i nieograniczony dostęp do internetu powoduje, że bombarduje je wielka, szeroka oferta, nieraz tak szeroka, że się w tym gubią, jeżeli nie mają dobrych przewodników. Jaką rolę dzisiaj takie organizacje jak ZHP, ZHR odgrywają, powinny odgrywać i jak ją realizować?
Oczywiście niezwykle istotną, ponieważ scouting, harcerstwo buduje samoświadomość, buduje pewność siebie. Człowiek samoświadomy swoich mocnych stron, swoich słabych stron, człowiek przez to pewny siebie, bo zna zarówno mocne, jak i słabe strony, jest w stanie o wiele bardziej, o wiele sprawniej poruszać się w świecie oraz tym, co on przynosi. Faktycznie tempo mamy niesamowite w ostatnich latach. Bodźce zalewają nas każdego dnia. Natomiast staramy się, żeby przez to właśnie takie wychowanie i obywatelskie, i takie zaradne, młoda osoba później już jako człowiek dorosły była w stanie mierzyć się z tym wszystkim, wiedzieć, którą ścieżką podąża i być może część bodźców, które nie są jej potrzebne, zwyczajnie ignorować. Da się to robić, ja głęboko wierzę, że da się to robić. Myślę, że jestem swego rodzaju tego przykładem. Dlatego myślę, że to jest bardzo ważny, taką ważną rolę pełni scouting teraz na świecie, a na pewno tutaj w Europie. Czyli zbudować tych młodych ludzi, pomóc im się zbudować, żeby oni byli w stanie no, stawiać czoła temu światu.
Tak mówi druh Jakub Poźniak z ZHP, a druh Przemysław Stawicki.
Ja to ZHP troszeczkę uzupełnię jeszcze, ponieważ my traktujemy, ja traktuję harcerstwo jako pewną przestrzeń przystań dla młodych ludzi w różnym wieku. Dlatego wspominałem o tym oddziaływaniu rówieśniczym, które jest dla nas niezwykle istotne. Bo w grupie po pierwsze raźniej, po drugie poczucie bezpieczeństwa jest inne. Pan rozpoczynał rozmowę od naszych mundurów. To efekt jest taki, podejrzewam, jak w przypadku wojskowych. Czyli jeżeli mamy takie same ubiory, mundury wspólne z jakimiś tam elementami nas różniącymi stopniami czy sprawnościami, to czujemy się jedną silną grupą. To daje poczucie bezpieczeństwa oraz sprawczości w naszym działaniu. Jeżeli chodzi o ten tempo naszego życia, harcerstwo czy scouting wyrastał z puszczaństwa. Dzisiaj to puszczaństwo nawet z perspektywy miasta jest możliwe. I dla nas najważniejszą w ZHR-ze, ale także w ZHP podobnie, najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku, do którego się drużyna, gromada przygotowuje, to są kolonie i obozy harcerskie. Staramy się je robić mimo coraz trudniejszych warunków. One nas bardzo mocno dotykają i mamy bardzo silne pole wspólnego działania, czyli mamy całe otoczenie formalno-prawne i tam bez wspólnego działania niewiele byśmy zdziałali ani jedni, ani drudzy. I pozostali także, ale mimo niesprzyjających okoliczności, które narastają w sensie właśnie formalnych przeszkód, przepisów, podejścia i tak dalej, staramy się kultywować to puszczaństwo, czyli żyjemy kilka tygodni w lesie. Jedziemy tam z chłopcami, dziewczętami, musimy sobie wszystko sami zbudować. Przyjeżdżamy do czystego lasu, oczywiście się przygotowujemy, czyli techniki harcerskie, pewne materiały, lektura,
czyli taka
ćwiczenia.
Czyli trochę szkoła survivalu, jak to się
znaczy
mówi.
Się, survival to jest dzisiaj modny termin, był i jest modny termin, ale gdyby tak spojrzeć, to u nas survival uprawiamy, już kilkunastolatkowie uprawiają survival, bo tak jak mówię, można jechać na większe zgrupowanie i ZHP, i my mamy różnego rodzaju podejście w różnych środowiskach. Ja jestem akurat zwolennikiem i bardzo sobie ceniłem, robiłem wszystko jako drużynowy, żeby jeździć na obozy drużyny. I proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie jedzie nas 20, jedziemy w środek lasu, musimy sobie ściąć drewno, musimy zbudować wszystkie sprzęty. Oczywiście mamy namioty, mamy jakiś sprzęt kuchenny, ale musimy sami ugotować, polować już nie. Robimy zakupy, tak? Ale dzieciaki pełnią służbę w kuchni, sami sobie gotują wzajemnie, pilnujemy, mamy wartę. I to wszystko powoduje, że...
Czyli może nie szkoła przeżycia, a szkoła życia po prostu.
Tak, tak. Survival z nas wyrasta. Myślę, że stąd się to wzięło dla, może w cudzysłowie, cywilów.
Być może dobre słowo.
I komercyjne,
Tylko jeszcze pytanie, czy rodzice rozumieją, że właśnie życia mogą ich dzieci też nauczyć, douczyć, poduczyć właśnie organizacje harcerskie?
Myślę, że jak najbardziej. Drużynowi też starają się bardzo mocno z tym pracować, informując, w jaki sposób my działamy, w jakie miejsca jeździmy. I z tego, co mi wiadomo, z tego też, co ja doświadczyłem, z reguły są bardzo pozytywnie nastawieni.
Ale opowiadał pan o tym boomie na drużyny zuchowe w Warszawie, a w Poznaniu?
Oczywiście też jest. Jak najbardziej jednostki zuchowe są jednymi z najbardziej licznych, jeśli chodzi o w ogóle takie drużyny, jednostki harcerskie. Jeszcze nie słyszałem takich oficjalnych listach, natomiast zapytania ze szkół, jeszcze rok temu, jak ja byłem komendantem, a do września miałem tę przyjemność, to faktycznie tych zapytań było po prostu bardzo dużo. Także ten boom się jeszcze utrzymuje. Mam nadzieję, że się będzie utrzymywał. Może nas to zmotywuje do tego, żeby wykonywać jeszcze lepszą pracę na jeszcze większą skalę.
I mamy nadzieję, że motywem jest nie to, że będzie można wysłać dzieci na dość tanie wakacje, tylko mamy nadzieję, że chodzi właśnie o ten walor wychowawczy, dydaktyczny, który oferujecie.
Otóż to, bo jak kiedyś faktycznie być może szliśmy na ilość, to teraz poszliśmy w jakość, a za jakością, mam nadzieję, pójdzie ilość.
Czyli nie marzycie o tym, żeby znowu was było 3 miliony, ale gdyby się przytrafiło taką naturalną koleją rzeczy, a nie mechanizmami wymuszającymi, to będzie dobrze.
Jak najbardziej.
Ja mam trochę inne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o rodziców, ale to jest właśnie siła harcerstwa, gdzie my oferujemy rodzicom coś, niektórzy bardziej, niektórzy mniej świadomie, ale to jest ten zaczyn, ten lep, gdzie my wciągamy dzieci w tak zwaną grę i część z nich kontynuuje je.
Proszę Państwa, w tej godzinie rozmawialiśmy o tym, jak się ma w Polsce harcerstwo, a gośćmi audycji byli i za wizytę dziękuję panom Jakubowi Poźniakowi, członkowi Rady Naczelnej ZHP.
Dziękuję, czuwaj.
I Przemysławowi Stawickiemu, komendantowi Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, czuj duch.
Czuj duch, to tym się zawołaniem żegnamy. A audycję zrealizował Krzysztof Jankowski. Dobranoc.